radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład z cyklu Odkrywając tajemnice Ducha Świętego w psalmach, zatytułowany Życie zniszczone grzechem może zostać odnowione przez Ducha Bożego, psalm 51, poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Z dotychczasowych wykładów wiemy, że Stary Testament odgrywa ważną rolę w ukazywaniu procesu stopniowego objawiania się Ducha Świętego na kartach Biblii. Tym razem w odkrywaniu obecności i działania Ducha Świętego pomoże nam Księga Psalmów. Przedmiotem dzisiejszej refleksji jest psalm 51. Jaki zatem aspekt aktywności Ducha Bożego można odkryć w tym starotestamentowym tekście?
Jak to już zostało wspomniane, proces stopniowego objawiania się Ducha Świętego w historii zbawienia zaczyna się w Starym Testamencie, który przygotowuje na przyjęcie objawionej i wyraźnie sformułowanej prawdy o Duchu Świętym dopiero w Nowym Testamencie. Zbiór biblijnych psalmów, który obejmuje niemal 1000 lat historii Izraela, będąc swoistym streszczeniem całej Biblii, pogłębia istotnie myśli zawarte w tekstach Starego Testamentu. Prawdziwym centrum Księgi Psalmów jest Bóg Przymierza, który, objawiając się w tych natchnionych pieśniach Izraela, zaprasza człowieka do dialogu, umożliwiając mu w ten sposób spełnienie swoich najgłębszych pragnień. Psalmista, wchodząc w ten modlitewny dialog, mówi o Bogu, któremu zawierzył. Człowiek Biblii w pełni realizuje swoje życie, pozostając w bliskości z Bogiem, za którym tęskni, pragnąc zawsze przebywać w Jego zbawczej obecności. Psalmiści mówią jednak także o rzeczywistości grzechu, który, wybrany przez człowieka, prowadzi do tragedii rozdarcia, życiodajnej więzi pomiędzy Bogiem a Jego wiernym. Ponieważ konsekwencja odejścia od Boga żywego ma destrukcyjny charakter dla ludzkiego życia, dlatego też psalmista bezbrzeżnemu miłosierdziu Boga powierza smutną rzeczywistość grzechu. Aby wybłagać ocalenie grzeszników, Izrael wchodzi na drogę pokuty, odwołując się do Boga, który jako jedyny może oczyścić go z wszelkiej winy. Właśnie przykładem takiego pokutnego psalmu, w którym dominuje prośba o oczyszczenie z grzechu, jest psalm 51. Ta pokorna prośba o przebaczenie, jaką zanosi psalmista do Boga, dokonuje się pod wpływem Ducha Bożego, który sam dokonuje oczyszczenia ludzkiego serca.
Możemy zatem powiedzieć, że przed nami wyjątkowy tekst, który mówi o prawdziwym poczuciu grzechu i jego niszczącej mocy oraz prawdziwej i szczerej prośbie o przebaczenie zwróconej do prawdziwego, żywego Boga.
Modlitwa psalmów nie jest udawana. Psalm 51 należy do grupy 7 psalmów pokutnych, obok psalmu 6, 32, 38, 102, 130 i 143. Tradycja żydowska przypisywała tę pokutną modlitwę królowi Dawidowi, który po grzechu cudzołóstwa z Batrzebą, żoną Uriasza Chetyty, błagał Boga o miłosierdzie. Potwierdzeniem tego przekonania jest treść tytułu tego psalmu, zamieszczonego w 2 pierwszych wersetach. Dyrygentowi, psalm Dawida, gdy przyszedł do niego prorok Natan po jego wejściu do Batrzeby. Łagodne określenie grzechu Dawida, ujęte jako pójście do Batrzeby, użyty w tekście hebrajskim jest czasownik bo, posłużyło ukazaniu teologicznej prawdy, że zaraz po tym grzesznym wejściu Dawida również weszło, ten sam hebrajski czasownik bo jest użyty w tekście, wypowiedziane ustami proroka Natana Słowo Boże, od razu osądzające królewski występek. W tej sytuacji Dawid natychmiast uznał i wyznał swój grzech przed Bogiem, błagając Go o miłosierdzie. Pomimo utrwalonego w tradycji przekonania o Dawidowym autorstwie tego pokutnego tekstu, egzegeci wskazują, że psalm 51 prawdopodobnie powstał u schyłku VI wieku przed Chrystusem, po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej, kiedy to tworzono wiele błagalnych modlitw. Pomijając w tym miejscu szczegółowe analizy przedstawionych propozycji dotyczących autorstwa tego psalmu, ważniejszy dla wierzącego jest fakt otrzymania w tym tekście wyjątkowej modlitwy, która pomaga złożyć człowiekowi przed Bogiem popełnione grzechy.
W jaki zatem sposób grzesznik zwraca się do Boga, który jako jedyny może zażegnać śmiertelne zagrożenie, jakie stanowi dla człowieka jego grzech?
Psalmista, doświadczywszy grzechu, głęboko odczuwa potrzebę nawrócenia, dlatego woła o Boże zmiłowanie. Czytamy w 3 i 4 wersecie: Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej. W ogromie Twojego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Natchniony autor rzeczywistość grzechu prowadzącego do zerwania osobistej relacji z Bogiem kontrastuje z dziełem Bożego przebaczenia. Prosząc o Boże zmiłowanie, natchniony autor najpierw posługuje się hebrajskim czasownikiem hanan, którego słynny łaciński przekład brzmi miserere, tłumaczony zwykle przez zmiłuj się. W ten sposób od samego początku zostaje wskazana prawda, że tylko pełna miłości litość Boga potrafi skutecznie podnieść człowieka z jego największej nędzy, jaką jest grzech. Następnie psalmista odwołuje się do Bożej łaskawości, określonej w tekście hebrajskim terminem chesed, który wyraża postawę wiernej miłości Boga, dzięki której dokonuje się odnowienie relacji między Bogiem i człowiekiem. Wreszcie autor psalmu używa w odniesieniu do Boga hebrajskiego terminu rachamim, który przywołuje ideę matczynego łona, by w ten sposób powiedzieć, że Boże przywiązanie do człowieka przewyższa wpisany w naturę matki instynkt miłości wobec swego dziecka. Podsumowując, można powiedzieć, że początkowe wersety psalmu 51 kładą nacisk na prawdę o Bożym miłosierdziu i miłości, które są źródłem przebaczenia ludzkiego grzechu.
Prorok Natan wzbudził w sercu Dawida głębokie poczucie winy za wyrządzone zło, by król uznał i znienawidził grzech, którego się dopuścił. Czy psalmista także przyznaje się do popełnionego grzechu?
Po modlitwie o zbawczą dobroć Boga psalmista wyznaje swoje winy, dzięki czemu właśnie wchodzi w doświadczenie wiary, które pozwala mu zrozumieć, że zerwał więź z Bogiem. W 5 wersecie czytamy: Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko szczere wyznanie popełnionych grzechów pozwala Bogu wejść w zniszczoną ludzką duszę i odbudować ją. Psalmista przestrzega, że grzech niewyznany Bogu staje się najgorszym wewnętrznym wrogiem człowieka, który zawsze chodzi z nim, żyje w nim, trzymając go nieustannie w swoich szponach. Ponieważ grzech nigdy nie jest sprawą czysto osobistą, ale jest aktem skierowanym przeciwko Bogu, dlatego też psalmista wyznaje Stwórcy: Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz, ale Ty będziesz sprawiedliwy w swym wyroku i bezstronny w swoim sądzeniu. Chociaż grzesznik uznaje prawo Boga do wymierzenia mu zasłużonej kary, to jednocześnie wierzy, że sprawiedliwy Bóg jest wobec skruszonego serca Zbawicielem. Psalmista jest bowiem w pełni świadomy, że jest człowiekiem, w którego życiu jest obecny grzech, którym obrażał w taki czy w inny sposób Boga, co znajduje wyraz w wersecie 7. Psalmista woła: bo urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie. Przytoczone słowa wskazują na skłonność do grzechu, jaka towarzyszy człowiekowi od początku życia. Jednak szczere wyznanie swoich grzechów przed Bogiem pozwala obdarować człowieka Bożą mądrością, która posiada moc przekształcania skruszonego serca. W 8 wersecie mówi psalterzysta: oto miłujesz prawdę ukrytą, naucz mnie tajników mądrości. Szczeremu i skruszonemu człowiekowi Bóg ofiarowuje swoją mądrość, która staje się dla niego źródłem życia i sprawiedliwości.
Dlaczego psalmista tak często wyznaje: zgrzeszyłem?
Psalmista bowiem wie, że odpowiedzialność za skutki grzechu spada wyłącznie na grzesznika, stąd też jego nieustanne wyznanie: zgrzeszyłem, jest niczym innym jak wołaniem do Boga, by oczyścił źródła nieszczęścia, które jest zawinione przez człowieka. Autor psalmu domaga się więc od Boga oczyszczenia, które jest koniecznym etapem drogi wiodącej do odnowienia ludzkiego wnętrza. W 9 wersecie czytamy: pokrop mnie hizopem, abym stał się czysty. Obmyj mnie, bym nad śnieg był bielszy. Hizop to roślina, prawdopodobnie majeranek syryjski, wykorzystywana w rytualnych pokropieniach, między innymi w rycie pokropienia krwią w przypadku oczyszczenia z trądu. Użyta w tym wersecie druga metafora śniegu przywodzi na myśl znany tekst z Księgi Izajasza: choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Świadomość doznanego przebaczenia sprawia, że wnętrze człowieka przepełnia ogromna radość, co znajduje swój wyraz w kolejnych dwóch wersetach, 10 i 11. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a ożyją kości poniżone. I dalej: odwróć oblicze od grzechów moich i zgładź wszystkie moje nieprawości. Psalmista wyraża w ten sposób przekonanie, że kiedy tylko Bóg odwróci oblicze od popełnionych przez Niego grzechów, natychmiast zostaną wszystkie unicestwione. Natchniony autor wierzy, że Bóg jest daleki od grzechu, natomiast dopuszcza pragnącego nawrócić się grzesznika do swojej bliskości. Autor psalmu jednak zdaje sobie sprawę, że pełna radość płynie nie tylko z faktu zmazania wszystkich grzechów, ale także z wewnętrznej odnowy, do której człowiek sam z siebie nie jest zdolny. Stąd też grzesznik, któremu przebaczono, oczekuje teraz od Boga nowego życia w duchu, o czym mówi dalsza część psalmu 51.
Można zatem powiedzieć, że nawrócenie i przebaczenie jest w pewnym sensie początkiem nowej epoki w życiu pokutującego człowieka.
Skruszony grzesznik prosi Boga o wewnętrzną odnowę, do której człowiek sam nie jest zdolny, a bez której nie może istnieć. Dlatego woła: stwórz we mnie czyste serce, Boże, i ducha mocnego odnów w moim wnętrzu. Nie odrzucaj mnie od Twojego oblicza i nie odbieraj mi Twego Ducha Świętego. Daj mi się cieszyć Twoim zbawieniem i umocnij mnie duchem ochoczym. Były to wersety od 12 do 14. Na wielki przełom, jaki dokonuje się w pokutującym człowieku, wskazuje prośba o stworzenie czystego serca. Psalmista jest świadom, że tylko Bóg może powołać do istnienia, czyli stworzyć, zupełnie nową rzeczywistość. Czyste serce oznacza wolną od wszelkiego skażenia ludzką wolę, całkowitego podporządkowania się woli samego Boga. Dzięki Bożemu usprawiedliwieniu grzesznik otrzymuje odnowione wnętrze, które pozwala nadać wszystkim wymiarom jego życia właściwy kierunek.
Trzeba jednak zauważyć, że początek stworzenia nowego człowieka wypełnia intensywne wołanie o Ducha Bożego. Jakie zatem treści zostały zawarte w sformułowaniach, w których psalmista prosi Boga o Ducha?
Na początku warto zwrócić uwagę, że przytoczony powyżej 13 werset psalmu 51 jest jedynym miejscem w psalterzu oraz jednym z dwóch tekstów Biblii hebrajskiej, w którym znajduje się sformułowanie Boży Duch Świętości, dosłownie Duch Świętości Twojej. Określenie Boży Duch Święty, bo i tak można tłumaczyć, przekładać hebrajską frazę Ruach Kodszecha, posiada w omawianym fragmencie, a więc w wersetach od 12 do 14, dwa synonimiczne zwroty, które przybliżają jego rozumienie. Pierwszy z tych zwrotów to duch mocy, hebrajskie Ruach Nachon. Wskazuje on na odnawiające działanie Boga, które powinno stworzyć w słabym, niestałym i godzącym się na kompromis człowieku mocne sumienie oraz silną wolę przylgnięcia do Boga i Jego prawa. Drugi z wskazanych zwrotów brzmi Duch gotowości do pełnienia woli Bożej, hebrajskie Ruach Nediva. Dosłownie można by to przetłumaczyć duch posłuszeństwa lub duch szczodrości w trudnych rzeczach. Natchniony autor, posługując się tym określeniem, wskazuje w człowieku na wewnętrzną przyczynę nowego dynamizmu, podstawę nowego życia duchowego, które znamionuje wyjątkowa hojność, przeciwstawiająca się życiowemu minimalizmowi. Jest więc we wnętrzu człowieka wołającego do Boga o ratunek Boża moc życiowa, która prowadzi go do świętości, a jest nią sam Duch Świętości. Można zatem powiedzieć, że sformułowanie Boży Duch Świętości oznacza przede wszystkim samą istotę Boga, którą jest świętość, a także Boży dar dla człowieka, który uzdalnia go poprzez uczestnictwo w tej Bożej mocy do wiernego trwania przy Bogu. Tylko Boży Duch może uzdolnić człowieka do życia w świętości, ponieważ posiadanie Bożego Ducha Świętego wskazuje na obecność samego Boga w ludzkim wnętrzu, stąd też utrata przynoszącego prawdziwe życie Bożego przebywania w człowieku byłaby prawdziwym nieszczęściem. Psalmista jest świadom, że obecność w jego sercu Bożego Ducha pozwala mu być wobec Boga twarzą w twarz, dzięki czemu czerpie od Boga siłę, która kieruje jego postępowaniem. Stąd też zrozumiała jest jego troska wyrażona w prośbie zapisanej w 13 wersecie. Nie odrzucaj mnie od swojego oblicza i nie odbieraj mi Twego Ducha Świętego. Uczucie radości jest więc konsekwencją odnowionego życia. Nowe, czyste serce oraz doświadczenie uświęcającego działania Bożego Ducha nadaje wołaniu psalmisty o przywrócenie radości najgłębszy sens wyrażony w 14 wersecie. Daj mi się cieszyć Twoim zbawieniem i umocnij mnie duchem ochoczym.
A czy przeżywana radość z radykalnej przemiany, jakiej doświadcza psalmista, skłania go do otwarcia się na drugiego grzesznika?
Psalmista, doświadczywszy miłosiernej miłości Boga, pragnie, by dar Bożego przebaczenia mogli otrzymać wszyscy grzesznicy. Mówi w 15 wersecie. Pouczę nieprawych o Twoich drogach i wrócą do Ciebie grzesznicy. Gotowość do współpracy z Bogiem w nawracaniu grzeszników jest owocem wewnętrznego procesu, jaki zachodzi w sercu, któremu zostały przebaczone grzechy. Tylko grzesznik, który odnalazł drogę Boga, może wskazać ją człowiekowi zmagającemu się z pokusami lub podążającemu już grzeszną drogą. Radość płynąca z nawrócenia i misjonarskie zaangażowanie w walce o nawracanie się do Boga grzeszników budzi się w psalmiście właśnie dzięki Bożemu Duchowi, który jako aktywna moc działa w jego wnętrzu. Zanim psalmista otworzy usta, by uwielbić Boga za przebaczenie, jeszcze raz prosi o wyzwolenie od swego grzechu, by mógł razem z całą wspólnotą wiernych uczestniczyć w akcie wielbienia Boga. Woła: wybaw mnie od krwi, o Boże, Boże mój Zbawco, a język mój wyśpiewa Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Przywołany symbol krwi może wskazywać na śmierć, której psalmista pragnie uniknąć, gdyż porzucony stan grzechu i szczere nawrócenie właśnie doprowadziły go do nowego życia, które teraz przepełnia pragnienie wielbienia Boga. Natchniony autor chce wychwalać Bożą sprawiedliwość, dzięki której każdy grzesznik może doświadczyć zbawczej pomocy Boga. Psalmista jest przekonany, że prawdziwą ofiarą zyskującą Bożą aprobatę jest duch skruszony grzesznego człowieka, który pod wpływem Bożego Ducha pokornie prosi Boga o przebaczenie, czego ślad zanotowały wersety od 18 do 19. Bo nie pragniesz, bym ci składał ofiary, ani nie masz upodobania w całopaleniach. Ofiarą dla Boga jest duch skruszony i uniżonym sercem Bóg nie pogardzi. Skruszone serce podkreśla prymat ludzkiego sumienia i życia w doczesnym świecie. Taka wewnętrzna postawa powinna znamionować również każdego uczestnika kultu, ponieważ najmilszą ofiarą Bogu jest właśnie skruszone serce i skruszony duch. Prorok Izajasz, zapowiadając nowe wyjście Izraelitów z niewoli, które urzeczywistniło się w powrocie Żydów z Babilonii, wołał: bo tak mówi wysoki i wyniosły, zamieszkujący wieczność, jego imię jest święte. Mieszkam w miejscu wyniosłym i świętym, lecz jestem ze skruszonym i uniżonym w duchu, by ożywić ducha uniżonych i ożywić serce skruszonych. To właśnie dzięki skrusze i pokornej prośbie o przebaczenie Bóg pozostawia człowiekowi swego ożywiającego ducha, który poprzez oczyszczenie serca odnawia ludzkie życie.
Gdzie zatem cieszący się ze swego nawrócenia psalmista pragnie wielbić Boga za dokonane dzieło wewnętrznej odnowy?
Psalm 51 kończy modlitwa o odbudowę Jerozolimy. W ostatnich dwóch wersetach, 20 i 21, czytamy: w Twej dobroci okaż łaskę Syjonowi, aby odbudowano mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz należne ofiary, dary i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Przytoczone wersety zostały dodane już po powrocie Izraelitów z wygnania babilońskiego, a więc pod koniec VI wieku przed Chrystusem, gdzie grzeszne serce wybranego narodu właśnie dzięki pokucie stało się skruszone. Ta wewnętrzna odnowa Izraela czyni go dysponowanym do wzniesienia na nowo z gruzów świątyni oraz świętego miasta. Wzmianka o odbudowie murów Jerozolimy, nawiązująca do działalności wysokiego urzędnika na dworze perskim o imieniu Nechemiasz, symbolizuje znak Bożego przebaczenia. Przytoczone ostatnie dwa wersety omawianego psalmu przekształcają pokutną modlitwę jednostki, jaką jest psalm 51, w liturgię pokutną całego ludu Bożego, który błaga Boga o przebaczenie. Bóg wysłuchuje tego błagania, dokonując wyzwolenia z niewoli grzechu każdego, który staje przed Nim ze skruszonym duchem, a więc w postawie żalu za grzechy oraz z wolą szczerego nawrócenia. Wówczas nawet zniszczone grzechem życie może zostać odnowione mocą działającego w ludzkim sercu Bożego Ducha. Psalm 51, mówiąc o grzechu i miłosierdziu, o winie i przebaczeniu, wpisuje się w proces stopniowego objawiania się Ducha Świętego, który właśnie ożywia swoją mocą skruszone serce każdego grzesznika. Przebaczenie bowiem nie jest znakiem słabości Boga, ale zwycięstwem miłości, która jest silniejsza niż grzech.
Dzisiejszy wykład z cyklu Odkrywając tajemnicę Ducha Świętego w psalmach, zatytułowany Życie zniszczone grzechem może zostać odnowione przez Ducha Bożego, psalm 51, poprowadził ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. A na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Co w świetle psalmu 51 jest warunkiem Bożego przebaczenia człowiekowi oraz odnowienia jego wnętrza?
Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.